planie Boga nie ma mężczyzny, który poślubia kobietę, a jeśli coś pójdzie nie tak, to wówczas ją oddala, wskazał ojciec święty Franciszek.
Są natomiast mężczyzna i kobieta powołani do wzajemnego uznania siebie, uzupełniania się, do pomagania sobie nawzajem w małżeństwie, wyjaśnił.
To nauczanie Jezusa jest bardzo jasne i broni godności małżeństwa jako zjednoczenia miłości, która zakłada wierność, akcentował Ojciec Święty.
Papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach mówił o powołaniu, jakim jest sakrament małżeństwa, a także zagrożeniach, które napotykają je we współczesnym świecie. Wskazał też na rolę Kościoła w umacnianiu więzi małżeńskich.
Papież położył w rozważaniach szczególny nacisk na nauczanie Jezusa, które zawiera się w słowach, co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela.
Tym, co pozwala małżeńkom trwać zjednoczonymi w małżeństwie, jest miłość wzajemnego daru, daru z siebie, wspierana łaską Chrystusa. Jeśli natomiast przeciwnie, dominuje w małżonkach interes indywidualny i własna satysfakcja, w takim przypadku ich związek nie może przetrwać. Ten sam fragment Ewangelii przypomina nam z wielkim realizmem, że mężczyzna i kobieta powołani do przeżywania doświadczenia relacji i miłości mogą niestety wykonywać czyny, które je podważają. I Jezus nie dopuszcza oddalenia.
Ojciec Święty wezwał także wiernych do odmawiania w październiku różańca w intencji Kościoła.
Ponawiam zaproszenie do wszystkich do odmawiania różańca każdego dnia w miesiącu październiku i do kończenia go antyfoną pod Twoją obronę i modlitwą do Michała Archanioła, aby odpierać ataki diabła, który chce podzielić Kościół.
Papież Franciszek pozdrowił m.in. obecnych na placu Świętego Piotra uczestników zakończonej w niedzielę pielgrzymki archidiecezji poznańskiej do Rzymu. Zorganizowano ją w ramach jubileuszu 1050-lecia biskupstwa poznańskiego.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Naszym wielkim celem jest doprowadzenie do tego, by Polska stała się krajem pod względem rozwoju ekonomicznego i poziomu życia równym państwom Zachodu, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Dodał, że Polska musi jednak zachować swoją tożsamość.
W Jasionce koło Rzeszowa odbyła się w niedzielę konwencja samorządowa PiS-u. W spotkaniu uczestniczył też premier Mateusz Morawiecki.
Lider Zjednoczonej Prawicy Jarosław Kaczyński przyznał, że na ziemiach Podkarpacia nie uda się zbudować Dubaju, jednak jako przykład podał jeden z niemieckich landów, Bawarię. Region przed wojną i tuż po niej był jednym z najbiedniejszych. Dziś to drugi z najbogatszych landów.
To jest kraj katolicki, no przynajmniej był katolicki. Jednocześnie to był kraj tradycyjnych wartości, przywiązany do swojej własnej bawarskiej tradycji. I to jest, proszę Państwa, to podobieństwo. Ktoś powie, że to za mało. Ale przecież zasoby kulturowe, te wynikające właśnie z religii, z przywiązania do tradycji, to są zasoby ogromnie istotne. To są zasoby, w oparciu o które można naprawdę zbudować bardzo wiele.
Podczas konwencji głos zabrał także premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość chce iść drogą Lecha Kaczyńskiego. Świętej pamięci prezydent mówił o odbudowie państwa w oparciu o solidarność, sprawiedliwość i uczciwość, przypomniał premier.
To są źródła naszej siły. Dodajemy do tego również tu na Podkarpaciu właśnie zbudowane na tych źródłach, na tych fundamentach silne państwo, nowoczesną gospodarkę i sprawne instytucje państwowe wraz z systemem finansowym. To jest właśnie państwo, które chce budować Prawo i Sprawiedliwość. I takie państwo zbudujemy.
Do tej pory politycy PiS-u z szefem rządu Mateuszem Morawieckim i prezesem partii Jarosławem Kaczyńskim uczestniczyli w konwencjach samorządowych, między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Wrocławiu, Olsztynie i Bydgoszczy.
A wybory samorządowe odbędą się 21 października, druga tura wyborów bezpośrednich wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, 4 listopada.
Donald Tusk powinien pierwszy przekonać polityków PO i Nowoczesnej, by zawiesili spory i wspólnie z obozem rządzącym oraz Polakami przeżyli 11 listopada. Tak minister Jacek Sasin z Kancelarii Premiera Rzeczpospolitej odniósł się do sobotniego apelu przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska o pojednanie i wspólne manifestowanie w Święto Niepodległości.
Gdyby tak 11 listopada liderzy polskich partii mogli zamanifestować, że są w stanie myśleć o pojednaniu i rozmowie ze sobą, być może byłoby to cenniejsze niż inne formy obchodów tego święta, mówił Tusk.
Odnosząc się do tych słów, minister Jacek Sasin przypomniał, że między innymi o jedność zaapelował 1 września na Westerplatce premier Mateusz Morawiecki. Sasin zachęcił Tuska, by pierwsze przekonał swoich partyjnych kolegów, aby zawiesili walkę z obozem rządzącym.
No to niech Donald Tusk powie to rzeczywiście swoim sojusznikom, politykom z Platformy i z Nowoczesnej, z tego środowiska, z którego wyszedł, bo jak przypominam sobie, państwo sobie przypominacie 1 września, kiedy premier Mateusz Morawiecki w czasie swojego wystąpienia na Westerplatte wezwał wszystkie środowiska polityczne i wszystkich Polaków do tego, żebyśmy na tego 11 listopada na stulecie odzyskania niepodległości zawiesili spory i wspólnie przeżyli ten jakże ważny dla nas dzień. Wtedy natychmiastową reakcją ze strony PO i Nowoczesnej było odrzucenie tego apelu, odrzucenie tej propozycji. Niech Donald Tusk, jeśli poważnie to traktuje, co mówi, przekona swoich kolegów z PO i z Nowoczesnej, żeby tą propozycję sformułowaną przez premiera Mateusza Morawieckiego przyjęli.
Podczas wystąpienia na sobotniej konferencji w Krakowie Tusk nawiązał m.in. do rocznicy stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.
Przekonywał, że nie ma zintegrowanej Europy, nie ma bezpiecznej Europy i nie ma Polski bezpiecznej w Europie bez elementarnego, fundamentalnego pojednania.
Politycy Zjednoczonej Prawicy wskazują, że słowa te tracą sens w kontekście ataków, jakie PO i Nowoczesna dopuszcza się względem polskich władz w kraju.
Zbrodnia w Piaśnicy to jedna z odsłon ludobójstwa, jakie nazistowskie Niemcy dopuściły się na polskich elitach, napisał prezydent Andrzej Duda.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego skierował list do uczestników niedzielnych uroczystości ku czci pomordowanych w Lesie Piaśnickim w latach 1939-1940.
Prezydent podkreślił, że w przekonaniu mocodawców tego nieludzkiego barbarzyństwa miało ono zepchnąć Polaków do roli wiecznych niewolników.
Polska przez mord w Piaśnicy poniosła olbrzymią stratę, jednak jak wskazał w liście prezydent Andrzej Duda, plany całkowitego podporządkowania Polaków Niemcom nie powiodły się, bo polskiego ducha nie udało się złamać, a pragnienia wolności wyrugować z serc i umysłów. List odczytała prezes rodziny Piaśnickiej, Małgorzata Śliwicka.
Składamy dziś hołd wszystkim pomordowanym w piaśnickich lasach. Czynimy to w roku stulecia odzyskania niepodległości, pamiętając, że to oni budowali II Rzeczpospolitą, umacniali fundamenty jej bytu i wychowywali kolejne pokolenia Polaków urodzonych w wolnej Polsce. Każda z zamordowanych tu osób miała swoje zasługi i swoją historię. Jesteśmy im winni pamięć o tym, jak zginęli, ale i o tym, jak żyli i jak wiele im zawdzięczamy. Przyszłość można budować tylko na prawdzie i na świadomości własnych korzeni, abyśmy zawsze o tym pamiętali, tak jak pamiętamy dziś, oddając cześć ofiarom zbrodni w Piaśnicy.
Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański, w homilii podczas Eucharystii za ofiary zbrodni w Lasach Piaśnickich wskazał na niezbywalną potrzebę przekazywania historii młodym pokoleniom.
Co do Piaśnicy, to jeszcze trwa amnezja historyczna i ignorancja. I to w wielu środowiskach z wyższym wykształceniem, szkolnych także, w wymiarze Pomorza, ale i w wymiarze całej Polski. I musimy mieć tego świadomość, a jednocześnie okazać wdzięczność samym sobie i tym, którzy tu są, którzy rok w rok przyjeżdżają na modlitwę i narodową pamięć, bowiem z roku na rok w tym miejscu, w Leśnej Kaplicy, Sanktuarium Piaśnickiego, gromadzimy się, aby z tych dołów śmierci wydobyć skrawki pamięci, by przyozdobić pomnikami, by utrwalić to święte miejsce.
O stanie badań, które mają pomóc przywrócić pamięć o bezimiennych ofiarach, a także wskazać na tożsamość katów, mówi kustosz Elżbieta Grot, kierownik działu naukowego Muzeum Stutthof.
Dzięki Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu są prowadzone, powiedziałabym, systematyczne już w tej chwili badania na terenie archiwów niemieckich i to, do czego możemy dotrzeć na dzień dzisiejszy, to są akta śledztw różnych prowadzonych w sprawie zbrodniarzy, którzy brali udział tutaj, w tym miejscu, w mordowaniu ludzi. I w tych dokumentach mamy nadzieję, że znajduje się duży zasób informacji na temat tego, co się stało. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli o tym też napisać i więcej powiedzieć.
Według szacunków w Piaśnickich Lasach koło Wejherowa zamordowano i pogrzebano od 12 do 14 tysięcy osób, głównie Polaków z Pomorza.
Polskie górnictwo naftowe i gazownictwo zwiększy o 28% w ciągu 5 lat wydobycie gazu na Podkarpaciu. Spółka odkryła w okolicach Kramarzówki nowe złoże. Jego zasoby szacowane są na około 12 miliardów metrów sześciennych. W tym roku w kraju PGNiG wydobyło 3 miliardy 800 milionów metrów sześciennych gazu.
Plac wiertniczy spółki odwiedził w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że więcej własnego gazu to coraz więcej suwerenności energetycznej.
Premier dodał, że oprócz własnego wydobycia Polska buduje gazociąg Baltic Pipe oraz trwają prace nad zwiększeniem możliwości terminala gazowego w Świnoujściu.
Wraz z krajowym wydobyciem wkrótce może 4,5 miliarda, może nawet więcej w przyszłości metrów sześciennych, oraz z istniejącymi połączeniami, ale w szczególności również z tym gazociągiem do Norwegii, o którym powiedziałem, my idziemy w kierunku niezależności, suwerenności energetycznej, gazowej i na pewno nie będziemy potrzebowali gazu, który nas będzie uzależniał w jakikolwiek sposób od Gazpromu i od Rosji.
Prezes PGNiG Piotr Woźniak podkreślił, że gaz krajowy ma przewagę nad surowcem importowanym.
Jego koszt jest dużo niższy niż koszt importowany zawsze. Niezależnie od tego, skąd importujemy, gaz krajowy jest zawsze tańszy. A po drugie, nie ma tutaj ryzyka przerwania ciągłości dostaw, dlatego że w pełni kontrolujemy i proces wydobycia, i proces dystrybucji.
Polska zużywa co roku ponad 17 miliardów metrów sześciennych gazu. Obecnie prawie 70% dostaw surowca z zagranicy pochodzi z Rosji.
Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryk Jaki zadeklarował, że tuż po wygranych wyborach przystąpi do budowy dzielnicy przyszłości.
Jaki podpisał w niedzielę trzecie zobowiązanie, które zrealizuje w pierwszej kolejności, jeśli zostanie prezydentem Warszawy. Takich zobowiązań ma przedstawić 5.
Dzielnica przyszłości to projekt, który sprawi, że Warszawa zyska nowy impuls gospodarczy, podkreślił kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy.
Dzielnica miałaby powstać na terenach wzdłuż Wisły, które dzisiaj są niezagospodarowane.
Jeżeli nie zbudujemy tam dzielnicy przyszłość, to powstaną tam kolejne szklano-betonowe pustynie. Natomiast my proponujemy nowoczesne, ekologiczne, zielone zagospodarowanie tego terenu, tak aby powstały tam nowe zielone płuca Warszawy, ale jednocześnie, żeby to miejsce było miejscem, do którego wszyscy na świecie będą chcieli przyjechać, o którym wszyscy na świecie usłyszą, że to jest obszar największych technologii, innowacji, rozwiązań z zakresu Smart City na świecie. Jeżeli zostanę prezydentem miasta stołecznego Warszawy, przystąpię do budowy dzielnicy przyszłości. To będzie moja trzecia decyzja, jaką podejmę w pierwszym tygodniu urzędowania.
Kandydat Zjednoczonej Prawicy przypomniał, że jego pierwszym zobowiązaniem będzie budowa trzeciej i czwartej linii metra, a drugą decyzją będzie budowa 50 nowych żłobków i przedszkoli.
Na Jasnej Górze w Częstochowie odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej Różańcowej. W niedzielę do sanktuarium przybyli m.in. członkowie jasnogórskiej rodziny Różańcowej, działającej od 50 lat wspólnoty modlitewnej.
Eucharystia sprawowana na szczycie jasnogórskim była kulminacyjnym punktem jubileuszowych uroczystości. Zwieńczyła trzydniowe rekolekcje jasnogórskiej rodziny Różańcowej.
Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ojciec biskup Łukasz Buzun, Paulin, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej.
Modlitwa różańcowa to jest droga wewnętrznej przemiany, ludzkiego nawrócenia, droga doświadczenia Bożego miłosierdzia, które pragnie dotknąć każdego człowieka, mówił ojciec biskup Łukasz Buzun. Różaniec to jest droga do przemiany życia, podkreślił.
Potrzebujemy relacji, potrzebujemy kontaktu, potrzebujemy pamięci, która przez tą relację w nas żyje. I właśnie modlitwa jest takim sposobem zwrócenia się do Pana Boga. Zwracamy się do Niego myślą, sercem, słowem, całą duszą, dlatego że jest naszym Stworzycielem, że obdarza nas swoją miłością, a przede wszystkim do tej miłości nas ciągle wychowuje na różne sposoby. Jest naszym Ojcem. Zwracamy się do Boga także na zasadzie słów Jezusa, który kazał do Niego się zwracać na modlitwie, odnajdywać w Bogu swojego Ojca. Modlić się często, w każdej chwili swojego życia.
W Kościele katolickim październik jest miesiącem modlitwy różańcowej, do której w intencji między innymi Kościoła zachęca ojciec święty Franciszek.
A historia różańca sięga czasów starożytnego chrześcijaństwa. Już wówczas posługiwano się kamyczkami lub ziarnkami dla obliczenia odmówionych pacierzy.
Od XI wieku upowszechniał się zwyczaj odmawiania przy pomocy tej metody określonej ilości modlitwy Ojcze Nasz, a od XIII wieku także Zdrowaś Maryjo. Modlitwie miało towarzyszyć rozmyślanie nad tajemnicami z życia Jezusa i Maryi.
To były wiadomości w Radiu Maryja.